Dzień dobry, drodzy widzowie, w
Dzień dobry.
dziesiątym okrągłym odcinku Pszczele wieści o przyrodzie naukowo. Już trzeci raz próbujemy zacząć, bo zapominam ciągle włączyć nagrywanie audio.
A to już 20% całego naszego projektu, bo mamy 50 odcinków nagrywanych.
Nie wiem, czy kojarzycie, znaczy musicie kojarzyć, jeżeli włączyliście Stargi, wątpię, czy ominęliście naszą czołówkę. Ten piękny film, który jest na początku naszej czołówki, jak rozwija się larwa pszczela. Otóż dzisiaj omówimy to badanie, w związku z tym, że jest dziesiąty okrągły odcinek i jako spoiler powiem, że to badanie ma dużo wspólnego z neonikotynoidami.
Tak jest. Powiemy też o tym, jak australijscy pszczelarze dbają o swoje pszczoły lokalne, bezżądłowe też, bo mówiliśmy wcześniej o brazylijskich. I będzie to badanie dotyczące ludzi wszystkich grup społecznych mieszkających tam współcześnie, ale też rdzennych mieszkańców Australii.
W Hiszpanii, w kraju o największej liczbie uli w Unii Europejskiej, zostało już pszczelarzom do stosowania ze skutecznych akarycydów tylko amitraz i tak zwane miękkie akarycydy. Dlaczego?
Zobaczymy. A spotykamy się przy szczególnej okazji z zupełnie innego powodu, bo Jakub wyciągnął mnie na 7. Śląski Festiwal Nauki, gdzie przyjechaliśmy też trochę dla was, bo spotkaliśmy się z dużą liczbą ludzi produkujących programy popularno-naukowe. Wzięliśmy udział w warsztatach. Być może z czasem nasza jakość naszych programów będzie coraz lepsza.
Edukujemy się. W kierunku popularyzacji nauki.
Żeby edukować.
Zapraszam. Zlecieliśmy naszym globusem, Piotrze, do Walencji. Nie wiem, czy kojarzysz taki region Hiszpanii, czy tutaj jest w tym badaniu...
Są mapki.
Ale czy jest cała Hiszpania? Nie, nie ma. To ja wrzucę, zrobię taką grafikę z zaznaczonym regionem Walencji.
Pokażę.
Hiszpanii. Dlaczego Walencja?
Dlatego, bo tam zrobiono badanie dotyczące oporności lokalnych szczepów warozy w mniej więcej 90 pasiekach na terenie całej tej prowincji, całej krainy.
Ale dlatego, że po pierwsze, cała Hiszpania jest krajem o statystycznie największej liczbie uli w Unii Europejskiej, nie Polska, wbrew pozorom, może nie. Tutaj się lekko zaskoczyłem, ale szczególnie ten region jest najbardziej uprzemysłowiony, jeśli chodzi o pszczelarstwo i naukowcy go traktują trochę jako taki papierek lakmusowy.
Najbardziej nasycony, tak?
Tak, tam trzeba oczywiście zwalczać zręcza pszczelego, jest to ważne, no bo tam dużo jest pszczelarzy zawodowych, no i jeżeli tam coś występuje, a stamtąd się też wywozi pasieki gdzie indziej, no to można dość wiarygodne hipotezy tworzyć, że i w innych regionach też wystąpi. No i naukowcy postanowili się przyjrzeć bardzo ciekawemu zagadnieniu, jakim jest oporność na akarycydy. W skrócie, co to są akarycydy dla niezaznajomionych? Akarycydy to są pestycydy tworzone przez ludzi specjalnie do zwalczania pajęczaków. I w pszczelarstwie głównie się aktualnie używa ich do zwalczania dręcza pszczelego, łacińska nazwa Varroa destructor, taki ektopasożyt pszczół miodnych. Zresztą teraz, proszę bardzo, pokażemy ładny obrazek i pokażemy...
Jakub to lubi.
Tak, szczególnie, że pokażemy obrazek samczyka, który uważam, że jest dyskryminowany, bo najczęściej jest pokazywana tylko samica.
Dobrze. Dobrze.
Czy ty wiesz, jak wygląda samczyk dręcza pszczelego?
Właśnie musiałem go widzieć, ale na pewno nie pamiętam.
No właśnie. To dlatego teraz
zobaczę i
to dlatego teraz właśnie możecie go widzieć, jaki jest piękny.
Ale jeśli chodzi o preparaty stosowane do zwalczania tych osobników.
Akarycydy.
Akarycydy, no to mamy kilka grup. Głównie u nas używane na amitrazie. A w Hiszpanii można też używać akarycydów zbudowanych na kumafosie oraz na pyretroidach.
Pyretroidach. U nas też można było, tylko już nie można.
Było taufluwalinat albo
fluwalinat. Ale słuchaj, no nie ukrywajmy, jaka jest rzeczywistość, bo spotykamy się tutaj, żeby popularyzować naukę, czyli żeby opowiadać ludziom, jak inni dążą do prawdy de facto. Są różne badania, Oczywiście to są badania pojedyncze i po prostu wstępne, niekoniecznie opublikowane w czasopismach peer review, ale pewne badania, które sprawdzają na przykład wosk, dowodzą, że pszczelarze w Polsce nadal stosują te substancje po prostu w sposób nielegalny.
A to też prawda.
Więc
oczywiście.
Nie ukrywajmy, że to badanie jakby w ogóle nie dotyczy Polski.
Bo ale zobaczmy.
Jeżeli przyglądamy się w tym badaniu skuteczności tych akarycydów i odporności dręcza pszczelego, to dotyczy również Polski.
Dotyczy to również Polski.
I to jest pierwsza grupa, którą powiedziałeś, czyli pyretroidy i kumafos. Druga grupa to jest amitras. A tak. Trzecia grupa, którą się tutaj wymienia w tym badaniu, to są tak zwane miękkie akarycydy. Tylko jeszcze raz podkreślę, bo ja to lubię podkreślać. Te miękkie, czyli uznawane w Polsce za naturalne, jak syntetycznie produkowany kwas mrówkowy czy kwas szczawowy w odpowiednich preparatach, one miękkie, ta nazwa się nie odnosi do tego, że one jakby mniej agresywnie mogą działać dla pszczoły w tych sterzeniach, które są preparatem, że nie mają skutków ubocznych na przykład dla pszczół, tylko chodzi o to, że w długim okresie czasu nie pozostawiają trwałych śladów w środowisku ula, na przykład w wosku. Z tego powodu
i
są
nie
miękkie.
Wywołują oporności roztocznej.
Tak, tylko że z tego powodu są miękkie. To jest, dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że spotkałem się z takim rozumowaniem, że jak są miękkie, to można ich dużo więcej na przykład stosować i nic się w środowisku ula nie stanie.
Najlepszy tak. sposób na pozbycie się pasieki. Wracamy do badania.
Tak. No właśnie, i dlaczego przyglądano się tym? Dlatego, że one właśnie zostawiają te ślady i to może wpływać na oporność, czyli wyjaśniam słowo, czyli selekcjonowanie się populacji dręcza pszczelego na taką, która coraz bardziej nic sobie z tego nie robi, że człowiek stosuje te substancje.
Tak jest, po prostu przeżywa i dalej się rozmnaża. A żeby sprawdzić, jak to wygląda w Walencji, wzięto próbki czerwiu z 90 pasiek w jednym roku i z 80 pasiek w drugim roku.
Tutaj jest właśnie przykład, jak pobierano te próbki.
Jak pobierano próbki. Z tego czerwiu wyekstrahowano samiczki warozy, przeniesiono je na bibułkę filtracyjną.
I pozwolono im żyć sobie na tej bibułce, w środowisku tak optymalnym dla nich pod względem na przykład wilgoci. Tak?
34 stopnie Celsjusza, 90% wilgotności. A potem pocięto paski produktów handlowych, które zwalczają warozę. Pocięto na kawałki, położono na szkiełku mikroskopowym.
Te samiczki dręczyków.
I potem te samiczki dręczyków położono na tych paskach. Przez 15 minut pilnowano, żeby trzymały się na górze paska, żeby miały kontakt z paskiem.
I stosowano takie stężenia, jakie po prostu podają producenci, które mają być skuteczne.
Tak jest. Później jeszcze przez godzinę przetrzymywano na tym szkiełku przykrytym folią podziurawionym igłą, żeby dopływało powietrze. Potem zabierano paski i jeszcze przez 3 godziny trzymano w tych warunkach.
Tak, i później chyba przez 3 dni, o ile dobrze pamiętam, obserwowano te dręcze, jak się mają. Czy żyją, sprawdzano po prostu na zasadzie lekkiego dotykania. Czy machają jeszcze na przykład nóżami. No naprawdę, muszę przyznać, że biedne są te samice dręcze. Potraktowano je w sposób dość brutalny.
No, ale pszczoły w badaniach in vitro są też w taki sposób traktowane.
Ale ja wcale nie uważam, że tak. Ja nie uważam, że, to, że jakby dobrze się czują w tych badaniach, prawda?
Badania mają swoje ciemne strony.
No w każdym razie jest tutaj pewien wyjątek, dlatego że w przypadku kumafosu i amitrazu nie znamy do tej pory, nie było innych badań, które w jakiś sposób by to potwierdziły, jak, bo jak dochodzi do tej oporności. To dokładnie tak, jak na przykład w wykształcaniu się w opornych szczepach bakterii w szpitalu na przykład. Z tego względu, że tam jest więcej leków używanych, prawda? I dlatego w szpitalu muszą być bardziej restrykcyjne warunki dezynfekcyjne zachowane niż na przykład w domu, prawda? I teraz, żeby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się tych szczepów. I teraz w przypadku amitrazu i kumafosu nie znamy mechanizmu. To się dzieje za pomocą mutacji. Po prostu za pomocą selekcji naturalnej w niektórych osobnikach dręcza pszczelego dochodzi do pewnych mutacji i okazuje się, że te dręcze pszczele lepiej przeżywają, mają więcej potomstwa niż inne, które zostaną potraktowane tym środkiem i po kilku pokoleniach jest więcej w populacji tych dręczy opornych na to substancje. I dochodzi do ewolucji. I teraz
natomiast mamy ten mechanizm.
Znamy mutację.
Mutację dotyczącą pyretroidów.
Tak, i dlatego tu było łatwiej to zbadać, bo wystarczyło i naukowcy to zrobili, przyjrzeć się, czy te dręcze, które pobrali z pasie, mają tą mutację, czy nie mają tego.
Tak jest. I teraz oczekujemy jakiejś oporności. Zdajemy sobie sprawę, że nie 100%, nie 100% roztoczy zostanie zabitych.
Tak.
Mamy tą oczekiwaną oporność na podstawie deklaracji producentów środków, które zostały użyte do badania. I mamy oczekiwaną oporność na piretroidy, którą wyznaczono na podstawie tych badań molekularnych.
I słuchaj, teraz mam dla ciebie zatrważającą informację. Wszystkie środki wykazały mniejszą oporność niż deklarują producenci i oczekują pszczelarze, że będzie taka skuteczność i stosują cały system kontrolowania roztocza w całym roku pod względem tych oczekiwań.
Wszystkie, ale nadal jednak Amitras trzyma poziom i nadal.
Ale jest mniejszy.
Jest, tak,
To być może znaczy, że producenci powinni w przyszłości zmienić po prostu informacje na ulotce. Dlaczego nie?
No. I dawać więcej?
Informacji? Wiesz, po prostu bardziej zgodne z prawdą w aktualnym stanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy.
Tak.
Czyli na przykład, jeżeli okazało się, bo tu się chyba okazało, że skuteczność Amitrazu była. Poprawnie, jeśli się mylę, około 80%.
Tak.
A na przykład, więc jeśli deklarują 90%, no to powinni zmienić na 80%. I teraz tutaj bardzo fajny wykres zrobili, bo dobrze na nim widać. Zobaczcie sobie, tutaj dobrze widać, dlaczego oporność na kumafos i na pyretroidy była dużo mniejsza niż deklarują producenci i oczekują, że dlatego, że była bardziej rozłożona.
Tak.
To znaczy, zobaczcie.
Ona też sięgała czasami 80-90%,
ale czasami prawie była zerowa. Czasami prawie w ogóle nie była skuteczna, albo było gdzieś po środku. To znaczy, że jak wszystko to sobie sumujemy i wyliczymy średnią, no to ona wyjdzie gdzieś po środku. Natomiast Amitras jest tutaj zielony, no jednak jest dosyć blisko, gdzieś tam są pewne wyjątki, ale gdzieś tam te kropeczki z badań koncentrują się blisko jego oczekiwanej skuteczności. Także jeżeli mielibyśmy nadal coś stosować w tym regionie, przynajmniej w Hiszpanii, Walencji, ale naukowcy sugerują, że i w całej Hiszpanii, bo ci pszczelarze migrują z tymi ulami i oczywiście dręcze pszczele przecież też migrują, to raczej tylko koncentrować się na właśnie tych miękkich akarycydach i Amitrazie, który wciąż jest skuteczny i na razie nie wykazuje szczególnej populacji dręcza pszczelego oporności, ale to nie znaczy, że nie stanie się to w przyszłości i prawdopodobnie się stanie.
To też na Amitras trzeba uważać i nie przesadzać, bo dostaniemy sytuację szpitalną,
tak,
czyli populację.
Jak z każdą substancją biobójczą, trzeba go stosować zgodnie, po prostu najlepiej zgodnie z procedurami ustalonymi przez specjalistów i nie przesadzać.
Tak jest.
Trochę podobnie jak z antybiotykami u ludzi po prostu.
A jeszcze słówko w kwestii geografii,
oczywiście,
bo tutaj mamy mapkę oporności na poszczególne akarycydy i mieliśmy takie przekonanie do tej pory, że na przykład Czesi robią to dobrze, ponieważ Czesi w swoich okręgach przeprowadzają leczenie przeciwwarozowe w tym samym okresie, tym samym środkiem i ten środek jest zmieniany co jakiś czas, ale ta jednoczesność powoduje dobry efekt. No więc tu mamy zaprzeczenie. Mamy zaprzeczenie, bo geograficznie nie stwierdzono żadnych szablonów.
Tak, ta oporność, nawet jeśli zróżnicowana, nie jest jakoś naukowcy nie mogli ją powiązać z rejonem konkretnie geograficznym w tej Walencji.
Ona jest charakterystyczna dla konkretnej pasieki, dla faktu, jaką politykę wywozów ta pasieka prowadzi, wędrówek pszczół.
I w związku z tym naukowcy we wnioskach pozwalają sobie na taki też postulat, że to powinno być bardziej zorganizowane. Być może polscy pszczelarze tego nie lubią, ale gdyby po prostu było to bardziej uregulowane i gdyby w jakichś rejonach grupowo, prawda, przede wszystkim stosować wymiennie z sezonu na sezon różne akarycydy, ale też jednocześnie to po pierwsze ich skuteczność byłaby większa i byłaby znacznie wolniejsza ewolucja w kierunku oporności na wręcza pszczelego, a tego chyba większość pszczelarzy nie chce.
No, jako pszczelarz, to ja bym postulował jeszcze poszukiwania nowych środków, które będą miały czystą kartę i będą mogły zacząć ten mechanizm od nowa i będą mogły uzupełnić amitraz tak, żeby on nie musiał być stosowany nadmiernie. Mieliśmy już ostatnio przecież w ulotkach pięciokrotne stosowanie apiwarolu jako optymalne, tak? To trochę dużo.
Stajesz tutaj w roli niebezpiecznego eksperymentatora, którego kusi ciągle wymyślanie nowych rzeczy, a być może powinniśmy się skupić na tych, co znamy i najpierw zrobić tak, żeby te, co znamy, były skutecznie stosowane, zamiast ciągle wymyślać nowe. I być może to nas przybliży w końcu do de facto tego, co jest naszym celem, czyli mniejszego używania tych środków, a nie tak jak ty postulujesz ciągle wymyślania czegoś nowego.
Ale widzisz, ja nie mam nic przeciwko stosowaniu tego, co mamy w sposób optymalny. Wydaje mi się, że to możemy zrobić i powinniśmy to zrobić, ale gdybyśmy dostali nową substancję, nowy środek, który być może, wiesz, popatrz na to, co się dzieje w pestycydach, gdzie pojawiają się nowe substancje, pojawiły się neonikotynoidy z czasem i pojawi się pewnie jeszcze coś nowego. I w związku z tym przy wszystkich wadach są też zalety wynikające z małej ilości stosowanych tych środków i mniejszej szkodliwości pozostałości.
Jak powiedzieliśmy na początku, są konkretne dowody. Znamy problem stosowania środków niezgodnie z przepisami i nielegalnie, sprowadzania
no tak.
różnego rodzaju. Czy bierzesz za to w ogóle odpowiedzialność, że to, co teraz sugerujesz, może powodować taką chęć właśnie i taki...
Wiesz co, nie, to znaczy nie namawiam, żebyśmy my, pszczelarze, szukali tych nowych środków. To nie jest nasza rola. Namawiam, żeby pojawiły się pieniądze na badania i żeby zajęli się tym fachowcy. Począwszy od in vitro, przez wszystkie poszczególne etapy badań, które mogą doprowadzić do pojawienia się takiego nowego środka na arenie.
A teraz przechodzimy do drugiego artykułu. I gdzie lecimy naszym globusem?
Gdzie lecimy naszym globusem?
Wydaje
do
się,
Niemiec.
Do Niemiec.
Niemiec.
Czyli niedaleko.
Niedaleko.
Do Europy. Wylądowaliśmy konkretnie we Frankfurcie nad Menem, bo to już w międzyczasie sobie sprawdziliśmy, w tym instytucie, który zajmuje się pszczołami i zrobił badania, Piotrze, na temat nowatorskiej techniki wideo przy pomocy wytrenowanego algorytmu neuronowego do obserwacji zachowań pszczół miodnych.
I doprowadziło nas do tego, że na własne oczy możemy zobaczyć, jak neonikotynoidy wpływają na rodzinę pszczół.
A raczej odwrotnie. To problem neonikotynoidów zmotywował naukowców, żeby się skupić tak naprawdę na nowatorskiej technice wideo i rozpoznawaniu zachowań pszczół miodnych.
Tak. I tu w międzyczasie puścimy wam fragmenty tych filmów, bo właśnie wracamy do tego, co mamy w czołówce.
Ale tam są jeszcze dwa inne filmy.
Ale są dwa inne, które też na przebitkach pokażemy. Jak
tak, tak.
Wyglądało.
I opowiemy, jak ten ul w ogóle wyglądał. Ale w przypadku tego, nie wiem, kiedy to się pojawi, to Piotr przy montażu zadecyduje, ale w którymś momencie stwierdziliśmy, że ten film z rozwoju pszczoły miodnej jest tak piękny, tą nowatorską techniką, że pokażemy go w całości. Niech on sobie tutaj leci gdzieś w rogu, ale...
No on sobie już leci.
Aha. Słuchajcie, no więc jak to... ja bardziej mi się podoba motyw ten techniczny tego badania, a pewnie tobie podejrzewam ten związany z pestycydami.
Tak.
Konkretnie z insektycydami, a konkretnie z kilkoma substancjami, które to badano, nie wiem, czy pamiętasz ich trudne nazwy, które należą do grupy neonikotynoidów sławnych.
Klotianidyna i piakopryt.
A nie trzy?
Dwa. Z tym, że klotianidyna była w dwóch stężeniach.
Dobrze, zanim przejdę do opisu może tej techniki, trochę wstępu. Otóż do tej pory wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale ci, którzy interesują się trochę stanem populacji pszczół, stanem zdrowia, stanem powiedzmy zapylania, liczebności różnych populacji owadów zapylających, zapewne słyszeli o problemie związanym z neonikotynoidami. Więc, a jeżeli nie, no to po prostu tutaj sugeruję zerknąć do innych badań. Natomiast okazuje się, o czym też do końca trochę nie wiedziałem, ale przypuszczałem, że po pierwsze, wbrew pozorom, te badania często były niejednoznaczne i do tej pory były często na tym etapie wstępnym, czyli badano pszczoły, na przykład w przypadku pszczół mionych, w klateczkach albo pojedyncze pszczoły. Natomiast z powodów standardowych trudności, jakie są związane z badaniem całych superorganizmów pszczelich, czyli rodziny pszczelej, ale w naturalnej interakcji ze środowiskiem, czyli gdzieś na polu, gdzieś w lesie, do tej pory nie było takich badań albo były po prostu w ograniczonym stopniu z powodu ich trudności. Oczywiście. I oni wychodzą z nowatorską techniką, żeby to zbadać.
Żeby to zaobserwować.
Tak.
Chodzi o to, że zbudowali konstrukcję, którą możemy wam tu pokazać. I do tej konstrukcji zbudowali specjalny ul. Pokaż.
Ul obserwacyjny na ramkach Mini Plusa.
Tak.
Na tym rysunku nie widać tylko podkarmiaczki, która jest na górze. I w tej podkarmiaczce albo, bo oczywiście jak w każdym porządnym eksperymencie naukowym była grupa kontrolna, która była karmiona tylko syropem cukrowym i grupa, gdzie dodawano różne te neonikotynoidy w różnych stężeniach.
Tak jest.
Teraz tak, dwie górne ramki to były ramki pokarmowe. I one były zwrócone, tak jak w standardowych ulikach obserwacyjnych, tu była oczywiście szybka, przezroczysta.
Dla pszczelarzy na ciepło.
Tak, one były zwrócone po prostu wieczkiem komórek w stronę obserwatora, czyli plaster był położony w ten sposób. Natomiast najciekawsze rzeczy dla naukowców działy się tu.
W korpusie gniazdowym.
Tak, tutaj, ale co ciekawe, tutaj nadal był tak samo cienki ul jak na górze, czyli na szerokość jednego plastra plus uliczki międzyramkowe. Natomiast tu nawet widać, o, 35 mm szerokość i tutaj tak nadal był tak szeroki ten ul, ale konstrukcja wewnątrz tych byleczek powodowała, że zmuszała pszczoły do budowania odwrotnie tych plastrów w kierunku bocznym, w kierunku obserwatora, czyli tak naprawdę tu było 6 plastrów, ale takich dosyć cienkich, zwróconych komórkami w stronę pszczelarza i to umożliwiło tym. Ty masz to zresztą na wierzchu.
Te plastry są przecięte, tak mam to tutaj. Te plastry są przecięte, przystawiona jest do nich szyba, dociśnięta dosyć mocno, tam był taki nawet mechanizm dociskający i pozwolono pszczołom swobodnie już dalej budować gniazdo, więc zaczerwiać te komórki, wychowywać w nich larwy.
I jeszcze co do tej techniki, no to pszczoły miały optymalne warunki, czyli temperatura była w pomieszczeniu o 27 stopni Celsjusza, było ciemno, to światło, które zaraz pokażę.
Cały plan oświetlało czerwone światło.
Tutaj jest w ogóle taka komora, gdzie to trochę na zasadzie parasolki, gdzie to światło świeciło na te...
Czerwone światło o długości 660 nanometrów, pszczoły go nie widzą w ogóle, więc
nie stresuje.
Dla nich warunki były nieinwazyjne w ogóle.
Tak, i to też odróżnia te badania od innych, gdzie po prostu wrzucamy na przykład na tydzień tylko pszczoły do ulików obserwacyjnych i oglądamy je przy zwykłym białym świetle. Robimy im zupełnie inne warunki. Przez jakiś czas one się stresują. A tu chodziło o to, żeby one się czuły zadomowione w tym uliku. I tylko znów, w porządnym eksperymencie chodzi o to, żeby to, co badamy, wyizolować od innych czynników. Czyli żeby główne znaczenie miała tutaj tylko ta dawka neonikotynoidów.
Chodziło o jeden czynnik, tak. No i jeszcze jedno, najważniejsze, bo to były obserwacje prowadzone z prędkością jednej klatki na sekundę, więc tak na upartego to można było nawet znaleźć w kilku przypadkach moment znoszenia jaja przez matkę, ale najczęściej tego typu drobiazgi umykały obserwatorom.
Ale może powiem trochę liczb. Otóż zarejestrowano niespełna 65 tysięcy klatek w sumie podczas całego eksperymentu i ponad 26 tysięcy momentów karmienia.
Tak jest. A zaobserwowano dlatego, bo wykorzystano właśnie uczenie maszynowe i sieć neuronową, bo przy tych obserwacjach w taki sposób prowadzonych niełatwo jest tak naprawdę odróżnić moment inspekcji w komórce, moment grzania, kiedy pszczoła wchodzi po to, żeby podnieść temperaturę, i moment karmienia.
Tak,
i kiedy już ten moment karmienia został zidentyfikowany jako specyficzne wejście do komórki, specyficzne ruchy, specyficzne ułożenie głowy, to można było nauczyć tego momentu sieci neuronowej.
Tak, i jak się to trochę robi? To się nazywa konkretnie w języku informatyków trenowanie sieci neuronowej. Zastosowano sztuczną sieć neuronową, czyli powiedzmy pewien układ przetwarzania danych i przeliczania ich, i który on jest na początku trochę pusty. I podaje się mu pewne informacje i się go wynagradza odpowiedzią, czy prawidłowo, czy nie. Czyli podali mu pewne informacje, że jeżeli pszczoła karmi, to wykonuje taki ruch. Jeżeli pszczoła grzeje, to wykonuje taki ruch. I teraz obserwuj to, po prostu analizuj te klatki jedną na sekundę, a my idziemy spać.
I zaliczaj sobie to wszystko.
My idziemy spać, a później nam pokazuj. I teraz pokazuj nam, czy uznałeś to za co. I on na przykład mówi, uznałem to za karmienie, nie, błąd, to było grzanie. I on w ten sposób po wielu próbach sam się dotrenowuje, staje się coraz lepszy. I jak już osiągnęli ten efekt, że uznali, że on jest na tyle dobry, to zastosowali go do eksperymentu. I moim zdaniem, chociaż tutaj w tytule jest, że to badanie dotyczy neonikotynoidu, to tak naprawdę to jest największe osiągnięcie tego badania. Że osiągnęliśmy nowatorską technikę do tego, żeby móc wreszcie obserwować pszczoły od środka, ich życie, pszczoły miodne konkretnie, ich życie jako superorganizmu, co tam się dzieje.
To jest bardzo ważne, ale najważniejsze to jest to, że zobaczyliśmy na własne oczy w pewnym sensie, że jeśli dodamy neonikotynoidów do pokarmu pszczół, to one opóźniają rozpoczęcie karmienia larw, a cały cykl życia larwy, aż do momentu wygryzienia się, zostaje wydłużony ile? 1,19 dnia w przypadku...
Tak, rzeczywiście. I później następuje karmienie. Tylko, że jak sobie zobaczysz na te wykresy tutaj, to było tak, że tak, rzeczywiście. Bo biały pasek to jest grupa kontrolna. Rzeczywiście tak. Było tak, że na przykład w pierwszym dniu to było... tutaj akurat nie jest podzielone na dni, tylko na miesiące różnych eksperymentów. Bo one były w kilku etapach robione, że tutaj w tym eksperymencie z tą dawką neonikotynoidu wyszło, że tutaj feeding time span, że po prostu długość karmienia była większa, ale na przykład bywały i takie wyniki, że zastosowane klopramidynu 200, przy dawce 200 było na przykład w tym eksperymencie trochę mniejsze. No nie był ten wynik taki czarno-biały, żeby mógł powiedzieć tak, uwaga, zastosowanie obojętnie jakiego neonikotynoidu wydłuża rozwój larw i wydłuża karmienie. Trochę tam było niejednoznaczności.
Znaczy były różnice w wielkości tego wydłużania, natomiast wydłużanie zaobserwowano wszędzie. I taka sugestia, że te larwy nie były wykarmione tak, jak powinny być, w naturalny sposób.
Tak, ale tutaj się pojawia niejednoznaczność, o którym mówią sami naukowcy. To badanie de facto nie udowodniło, udowodniło wpływ neonikotynoidów, ale jeśli chodzi o szkodliwość, bo pewnie to cię głównie interesuje, to nie jest to jednoznaczne. To znaczy, nie potrafią naukowcy pokazać, te wyniki są na tyle rozproszone, chociaż pewne, oczywiście, tak jak powiedziałeś, pewne tendencje są, ale nie potrafią wskazać, co to powoduje. Czy te różne dawki powodują, że... coś się dzieje z rozwojem samej larwy i robotnice starają się zoptymalizować ten proces. Jeśli widzą, że larwa na przykład trochę później dojrzewa, no to później ją zaczynają karmić, a jeżeli na przykład być może czują, że jest trochę niedokarmiona, więc ją jeszcze więcej karmią, prawda? Czy to wpływa, tak jak wychodziło w tych eksperymentach in vitro, czy to wpływa na mózgowie pszczoły, robotnicy, że ona po prostu ma zaburzone zachowania pielęgniarskie i karmicielki, prawda? Tego naukowcy tutaj nie potrafią oznaczyć.
Jeszcze. Jeszcze. Tak. No myślę, że to
właśnie jeszcze.
Kwestia,
a dlaczego jeszcze? Dlatego, że kluczem tego badania, na czym powinniśmy skupiać, jest właśnie zastosowanie tej niesamowitej techniki na sztucznej sieci neuronowej.
No tak, wykorzystujmy ją dalej. Wykorzystujmy ją dalej, ale
ale no, zazwyczaj jest tak, że nic nie musimy wycinać, Piotrze, że ale zaprzecza temu, co było wcześniej powiedziane. Tak się, jest takie powiedzenie. No więc wykorzystujmy ją dalej, ale.
W zasadzie trochę zaprzecza, w sensie, że już udowadnia problemy, bo nie byłoby wpływu, gdyby nie było problemów. Nie znalazłem w tym badaniu tego, w jaki sposób odnosi się dawka zastosowanych neonikotynoidów do dawki letalnej. Jaki to jest procent? Jeśli jest.
Bo tu badano efekty subletalne.
Tak, oczywiście.
Czyli natomiast jeszcze wyjaśnijmy,
natomiast
może językiem.
Zainteresowałoby mnie. Proszę wyjaśnić.
Przepraszam, że subletalne, czyli takie poniżej dawki śmiertelnej, bo dawka śmiertelna to jest, już jak mówiliśmy w którymś odcinku, w różnym środowisku, ale przez jakiś okres podajemy pewną substancję, to on jest określony. Ilość tej substancji jest określona i w danym czasie 50% osobników, czyli połowa, umiera. Tak. To jest wyznaczenie dawki śmiertelnej na różnych organizmach, od najprostszych jednokomórkowych do człowieka. I teraz, a subletalne, czyli jakby można przetłumaczyć pod śmiertelne, to są dawki, które nie powodują śmiertelności, ale mogą na przykład przy chronicznym podawaniu, jak jest w pszczelarstwie, wywoływać jakieś na przykład negatywne skutki.
Tak jest. No i tutaj nie znamy tego poziomu, jak niska była ta dawka w stosunku do letalnej, jakie byłyby oczekiwane problemy. To jest wszystko do zbadania tak naprawdę. Nie mam nic do tej metody, jestem sam nią zafascynowany. Natomiast wydaje mi się, że kwestie szkodliwości neonikotynoidów dla pszczół mamy jednak dość jasno oszacowaną.
No właśnie to badanie pokazuje, że nie do końca. Sami w występie naukowcy mówią, że do tej pory były te badania raczej in vitro, których nie mogliśmy, nawet jeżeli określaliśmy, że na poszczególne osobniki to wpływa negatywnie, nawet jeżeli byliśmy w stanie mniej więcej oszacować, jaka dawka, powiedzmy, cała wylubu by musiała nastąpić, żeby wszystkie osobniki umarły, to mimo wszystko rzadko się z tym spotykamy w polu, w środowisku. I
były
nadal
też ograniczone badania, były ograniczone badania.
Ja tylko mówię, co jest, Piotrze, w tym badaniu napisane we wstępie. Do tej pory ci naukowcy się mówią, że nie było to jednoznaczne, określone, jak jest przy całej rodzinie pszczelej, i oni znowu.
Rozumiem, mam tendencję rzeczywiście do zobaczenia szerszego obszaru, tak.
A może do węższego, zależy od której strony patrząc. Jeżeli patrząc, biorąc pod kątem każdą rzeczywistość, to ja mówię tylko, co jest tutaj napisane. Jest napisane, że na początku, że do tej pory to były te wyniki takie niejednoznaczne i wstępne. Nie jest powiedziane, że te wyniki, że z tych wyników nie można wyciągnąć żadnych wniosków, które były wstępne. Nie, było tylko powiedziane,
oczywiście,
że trudno było mówić, jaki to ma długofalowy wpływ na rodzinę pszczelą, na całą.
To
i
prawda.
Oni wychodzą temu naprzeciw, dopiero teraz.
To prawda, może należy zmodyfikować ten ul kontrolny, jego wielkość, kubaturę i to, gdzie on jest umieszczony, czy w naturalnych pożytkach, czy w jakichś warunkach bliższych laboratoryjnych.
Znaczy, ogólnie by można powiedzieć, ale zaraz to odwołam. Na początku powiem, że może by należało tak zmodyfikować badania, żeby badać po prostu jak najszybciej super całe po prostu rodziny pszczele i tak dalej. Ale po pierwsze to jest trudne, czyli znowu niejako tak trochę zaprzeczam temu, co powiedziałem. Po pierwsze, to jest trudne i drogie, a poza tym naturalną drogą jest, tak jak w medycynie weterynaryjnej, że najpierw robimy badania wstępne. Mhm. Najpierw analizujemy pojedyncze przypadki, wyciągamy hipotezy, robimy badania wstępne, robimy badania in vitro, później in vivo, in situ, czyli po prostu w danym środowisku i tak dalej. I tak zbieramy coraz większe świadectwa i potwierdzenia. I tak naprawdę w tych badaniach, w tych metaanalizach takie wnioski pewne mamy. Natomiast jest pewna tendencja wśród naukowców, że nawet jak odkryją pewną rzecz na in vitro, to już mówią, że to już zostało udowodnione i właśnie uratowaliśmy zabiliśmy całą populację pszczół, albo właśnie udowodniliśmy, że zagraża im największa katastrofa na świecie i za 4 lata wymrą.
Prawda, że oni tu tego nie robią, nie wieszczą żadnych katastroficznych wizji.
Ale też także utopijnych, że będziemy żyli w raju szczęśliwości.
Oczywiście, to prawda. Ale ja z niecierpliwością czekam na dalsze.
Okej. Przechodzimy do ostatniego badania, gdzie sobie polecimy po raz pierwszy, wydaje mi się, że po raz pierwszy do Australii, ale nie będziemy omawiali, znaczy nie, właśnie nie do końca, ale głównie to badanie się skupia na aborygenach australijskich, czyli na rodzimych, tak, jeśli chodzi o ludzi, mieszkańcach Australii,
jeśli chodzi o pszczoły gatunkowe.
Jako osoba zainteresowana też pod względem antropologicznym tamte rejony, no ze smutkiem muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o kolonizatorów europejskich, to moim zdaniem najbardziej drastycznie wytępieni pod względem i substancji biologicznej, i kulturowej, jeśli chodzi o jakikolwiek rejon na świecie.
Zwłaszcza, że to było już w czasach, kiedy mieliśmy świadomość, co się stało wcześniej w Ameryce Południowej i Środkowej. Lecimy!
Trzeci artykuł, jaki omawiamy, angielski tytuł Perceptions of Keepers of Stingless Bees Regarding Aboriginal Beliefs and Practice in Australia. I teraz, bardzo ciekawe rzeczy, czyli percepcję można by przetłumaczyć jako zapatrywania tak. się, ale nie beekeepers, tylko keepers of stingless bees, dlatego że tutaj znów omawiamy pszczoły bezżądłowe, czyli tak. te rodzime dla terenów Australii, a nazywane przez aborygenów australijskich, czyli rodzimych mieszkańców Australii, pszczołami cukrowymi. Czyli przetłumaczmy tak. Zapatrywania się trzymaczy pszczół cukrowych tak. w odniesieniu do wierzeń aborygenów i zastosowanych praktyk w Australii.
Zgadza się. Dotyczy to dwóch gatunków pszczół bezżądłowych, tetragonula i austroplebeia.
Nie, gatunków to jest 7. I więcej, to jest są rodzaje.
Tak, rodzaje, przepraszam, masz rację, rodzaje.
I teraz zasięg tych rodzajów. Tutaj, czyli głównie północna Australia.
Tak.
I natomiast jest, rejon badawczy to jest Queensland, czyli
rejon
mniej więcej
badawczy to
tutaj.
Jest Queensland. I w pewnym sensie przylądek Cape York w stanie Queensland, gdzie jest takie zagłębie kultury i sztuki aborygenów.
Tak, znaczy w ogóle, bo się kiedyś interesowałem tematem, my teraz trochę w ogóle będziemy to wszystko upraszczali, wiadomo, mamy tam jakieś tam 10-15 minut na to i omawiamy tylko ten artykuł i skupiamy się na tych pszczołach cukrowych, czyli bezżądłowych w Australii, natomiast kultura aborygeńska w Australii jest najdłuższą poznaną kulturą, która ma ciągłość, tak. niezatraconą ciągłość na żaden okres i jest to około 65 tysięcy lat ciągłości, potwierdzone w różnych wykopaliskach archeologicznych, prawda? Że na przykład były te same wierzenia, te same totemy i tak dalej. U aborygenów.
I część z nich związana jest właśnie z pszczołami cukrowymi, bo w dawnych tradycjach dawanie miodu było związane z kształtowaniem rodzinnych tradycji i tradycji grupy. Taką.
Tak, ale dlatego o tym wspomniałem, że to Queensland jest takim zagłębiem, powiedzmy, tych pszczół cukrowych, wierzę z tym związane. Natomiast jeśli by wziąć inne rejony, to one tam, to są takie różnice, jak u nas byśmy rozmawiali, rozróżniali kulturę, powiedzmy, polską, a kulturę, bo ja wiem, na przykład...
To są tysiące kilometrów.
Nie, ale
kultura
różnice są
łużycka,
tak...
kultura, wiesz, to... To...
Różnice są tak moim zdaniem znaczące, jakbyśmy próbowali porównywać Islandię do Polski.
Tak.
A nawet może większe. Dobra, tak, to było tylko taki off-top,
natomiast jeszcze
co ciekawe, mówimy o starych wierzeniach aborygenów, sięgających być może kilkudziesięciu tysięcy lat, ale również o czymś nowoczesnym, dlatego że keepers, czyli trzymacze tych pszczół cukrowych, występują dopiero od, znaczy ten praktyka w Australii, mimo że powiązana ze starożytnymi wierzeniami, występuje dopiero od lat 80. Wcześniej Po prostu oni polowali na te pszczoły i zbierali, zachowując się mniej więcej tak jak bartnicy u nas w naszym rejonie jeszcze we wczesnym średniowieczu i wcześniej, zanim wykształciła się ta kultura bartnicza.
Zanim wykształciła się kultura utrzymywania rodziny w stanie nienaruszonym i zabierania jej tyle miodu, tak, ile można, żeby rodzina przeżyła. No bo tutaj to jest nic dziwnego, ponieważ właśnie w kwestii ciekawostek, te pszczoły są malutkie, mają od 3,5 do 4,5 mm długości. Ich gniazda, to ich wielkość ich gniazd, kubatura waha się od 1 litra do 10 litrów i w ciągu roku potrafią dać od 0,5 litra do 2 litrów miodu, takiego, który można by im odebrać bez szkody dla rodziny. Wszystko, co ponadto jest ze szkodą, więc wiąże się często ze zniszczeniem kolonii. Polowanie na dzikie pszczoły wiązało się często ze zniszczeniem kolonii.
I teraz na czym polegała metodologia? Po prostu na wywiadach z ludźmi. I sami naukowcy mówią, przyznają się, że próbka równa się N równa się 8, czyli przebadano 8, zrobiono wywiad z 8 ludźmi i to jest absolutnie zbyt mało. W wieku od 28 do 63 lat, absolutnie zbyt mało, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski naukowe. I teraz można powiedzieć sobie, po co to zrobiono? No ale nauka się zaczyna od, to jest taki artykuł, jaki jeszcze nie omawialiśmy. To jest po prostu wstępny artykuł, sygnalizujący pewien problem, który można w przyszłości analizować i żeby grupa naukowców się czegoś dowiedziała, no musi zostać coś upublikowane i poruszone.
A na pytanie, po co to zrobiono, odpowiada ten artykuł, bo on jest po to, żeby się dowiedzieć, po co ludzie te pszczoły trzymają.
Tak, tylko zawsze można zakwestionować, że 8 to jest zbyt mało, żeby sensownie się tego dowiedzieć i oni to przyznają, natomiast tak mówimy, zacznijmy od 8, a później pójdźmy dalej. Ale zobaczymy, co nam tych 8 ludzi powie. No i teraz, co powiedziało? Jakie są wnioski?
No, że większość pobudek polega na tym, że ludzie po prostu lubią patrzeć na pszczoły, mieć je i patrzeć na nie. I to się sprowadza do tego, że tak jak wspomniałeś, od lat 80. te pszczoły bywają trzymane w ulach, ale nadal często jeszcze są trzymane w kawałkach kłody drewna, a nie właśnie w przystosowanych do tego.
Tak, i teraz pokażemy tutaj takie zdjęcie zresztą Australijczyka właśnie. Tu być może powinien powiedzieć, jak aborgena australijskiego, rodzimego mieszkańca Australii, właśnie w takim ulu. Co ciekawe, tak samo jak w Brazylii, one są charakterystyczne dla tych, czuję, że tak śmiesznie są przednie części ula ubrudzone. I tutaj widać też ten miód w tych butelkach, również dlatego, że on jest, z tego co wiem, dużo bardziej płynny. Dlatego często konfekcjonuje się go w butelkach. No właśnie, ale to co powiedziałeś, czyli oni trzymają głównie, właśnie, to jest dosyć ciekawe, czyli ewidentnie jest tutaj taki wymiar czysto hobbystyczny. Trzymają dla satysfakcji, żeby móc obcować z przyrodą. Natomiast, bo też powiedzmy, że do produkcji miodu w Australii aktualnie są używane pszczoły miodne sprowadzone tam przez białych kolonistów. Te pszczoły oczywiście... Właśnie, ale według badań usługi, jakie one świadczą ekosystemowe dla ludzi, nadal są ważne, jeśli chodzi o polarization of wild plants, prawdopodobnie tak jakichś australijskich roślin, też zapylają. I to jest dosyć ciekawe, że to się wcale ze świadomości tych ludzi, którzy je utrzymują, nie pokrywa.
No nie, jest powiedzmy na drugim miejscu, ale też ma znaczenie, bo zapylanie jako motywacja do trzymania tych pszczół jest z kolei na drugim miejscu. Gdzieś na trzecim miejscu jest produkcja miodu, co jest tym ciekawsze, że bodajże 1/3 właśnie tych trzymaczy pszczół jeszcze nie spróbowała miodu z własnej pasieki. I też ochrona przyrody i ginących gatunków jako kolejna motywacja.
To powiedziało konkretnie około niespełna 28% ludzi, a teraz powiedzmy, że jeśli chodzi o enjoying, czyli tak czerpanie satysfakcji, tak, przebywania z pszczołami, tak, na to wskazało ponad 41%. Honey production niecałe 35%. No i teraz naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, porównując to z wynikami badań, na ile są ważne różne aspekty, czy to się pokrywa, czy nie pokrywa. I jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, że właśnie od lat 80. jako bardzo młoda praktyka jest tam, funkcjonuje to pszczelarstwo pszczół cukrowych, bo też powiedzmy, że tradycyjna nazwa to jest pszczoły cukrowe. I teraz, czy raczej powinniśmy, ale z drugiej strony, aktualnie w Australii jest bardzo moda, czy moda, to jest może złe słowo, próbuje się jakby odrestaurować to, co zostało zniszczone wcześniej z tych kultur aborygeńskich.
Tak.
Kultywuje się te tradycyjne różne metody życia.
I teraz jest pytanie właśnie, czy można utrzymać polowanie na dzikie pszczoły?
Właśnie, bo też powiedz, jakie jest tradycyjna praktyka aborygeńska. No, jak wygląda?
Tradycyjna praktyka polega na tym, że jeżeli znajdziemy sposób dotarcia do gniazda dzikich pszczół, bo na przykład trafiliśmy niechcący na takie gniazdo, albo spotkaliśmy gdzieś pszczołę, przyczepiliśmy do jej ciała piórko i biegliśmy za nią, żeby dotrzeć do tego gniazda, to jeśli jesteśmy sami, moglibyśmy tylko siebie nakarmić, że tak powiem, więc trzeba zaznaczyć to miejsce, iść po współziomków, przyjść, rozgrzebać gniazdo, wydobyć z niego miód, wosk. Jeszcze oni używali...
To jest taka ciekawostka off-topowa. Oni też używali takich symbolów do oznaczenia, że okej, my znaleźliśmy to gniazdo, ono jest teraz nasze. Trochę tak jak bartnicy w Europie używali.
Zgadza się, to tak działało. I jeszcze ci, którzy poszli do tego gniazda, wszystkie tkaniny, jakie mieli ze sobą, nasączali tym miodem po to, żeby część tego miodu przynieść do swojej społeczności, rozpuścić w wodzie i poczęstować wszystkich.
I co ciekawe, ta praktyka w odpowiedziach tych ludzi nadal jest bardzo ważna, bo jedną z odpowiedzi było to, że dlaczego to jest ważne, czyli też, że jest to ważne o tyle, ile można się dzielić ze swoją społecznością, tymi dobrami.
Tak jest. Jeżeli chodzi o utrzymanie kultury, o wycofanie tych bardzo negatywnych rzeczy, które zrobiono w dziedzinie niszczenia tej kultury, no to warto też o ten aspekt zadbać. A druga strona, czy można sobie na to pozwolić?
Właśnie. Bo jest ochrona tych samych pszczół, które również są zagrożone, akurat
tak
gatunki z tych rodzajów. I być może okazałoby się, że praktykowanie tych pierwotnych technik no, nie jest optymalne w aktualnej rzeczywistości.
Mhm. No i badanie jest przyczynkiem do tego. Jeszcze może jedna ciekawostka.
Ale jaka jest alternatywa? Właśnie, żeby wydobywać te pszczoły, nawet wydobywać środowiska i utrzymywać ula. I tu zobaczcie sobie, takie jest fajne zdjęcie, że po prostu taka wręcz przyczepione, bo to jest example of passive transfer, czyli w tym sensie pasywne, że nie wymusza się tego, nie jest to destrukcyjne dla pszczół, tylko jest po prostu wręcz przytwierdzony jakiś taki tunel do ula i one sobie spokojnie
czekamy,
do tego ula...
Czekamy, aż one się przetransferują.
Tak.
Jeszcze jedna ciekawostka, bo w tej ankiecie badano też pytania o globalne zmiany klimatyczne i co na nie wpływa i co jest głównym zagrożeniem. No i w Australii jako główne zagrożenie związane ze zmianami klimatycznymi postrzegane są pożary lasów, bo one mogą...
A one nie wyszły jako ważne w świadomości tych odpowiedzi.
Nie wyszły, tak. Natomiast rolnictwo w Australii jest postrzegane jako bardzo marginalne zagrożenie.
A jest zagrożeniem rzeczywistości według badań. Tak, i tutaj sprawdzono, jak wierzenia ludzi mają się do, w kontekście też rdzennych wierzeń, do rzeczywistości. I ktoś mógłby powiedzieć, po co to w ogóle robić, bo to próba jest taka, gdzie nie można jeszcze mówić o dowodach żadnych i tak dalej. No cóż, nauka musi się gdzieś zaczynać, więc przedstawiliśmy Państwu taki luźny tekst na ten temat.
Mamy nadzieję, że jest bardzo ciekawy.
I zapraszamy na odcinek 11.
Na odcinek 11.